Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
A z nami goście profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego i Piotr Frankowski, redaktor naczelny portalu Namiary na Morze i Handel. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
10 organizacji europejskich związanych z transportem wezwało Komisję Europejską do rewizji zasad konkurencji w transporcie morskim. Europejskie i międzynarodowe organizacje biznesowe, w tym stowarzyszenia spedytorów i operatorów portów i terminali, chcą, by Komisja w szczególności skupiła się na transporcie kontenerowym, informuje gospodarkamorska.pl. O co chodzi, jaka jest obecnie sytuacja i co trzeba zmienić w konkurencji na morskich szlakach? Czy w ogóle ta konkurencja jest? Czy coś się z nią niedobrego dzieje? Jak to wygląda? Pierwsze pytanie do pana profesora Marka Grzybowskiego.
No więc konkurencji aktualnie już nie ma, bo rynek został zmonopolizowany przez kilku wiodących operatorów kontenerowych. Rynek rozwinął się w ten sposób, że operatorzy także weszli w operacje logistyczne, a więc przejmują nie tylko terminale, mają nie tylko terminale portowe, kontenerowe, ale także firmy spedycyjne. A więc właśnie cały łańcuch logistyczny jest pod kontrolą operatorów, powiedzmy niby armatorów, ale właśnie to już nie są armatorzy, to są globalni operatorzy logistyczni, którzy albo bezpośrednio, albo przez spółki zależne, albo przez firmy z nimi powiązane zarządzają całym łańcuchem dostaw. Pierwsza grupa, która zareagowała na taką sytuację, gdzie swoją pozycję monopolistyczną zaczęły wykorzystywać duży operatorzy kontenerowi, to była grupa spedytorów, handlowców, eksporterów w Stanach Zjednoczonych i tam nawet zaangażowane zostały odpowiednie ministerstwa i ministrowie odpowiedzialni za transport, a także za eksport i za gospodarkę, no, przywoływali do porządku dyrektorów regionalnych w Stanach Zjednoczonych, a pamiętajmy, że Stany Zjednoczone to duży rynek z dużym popytem, z podobnym popytem jak Unia Europejska. A drugą grupą, która zareagowała w świecie, to grupa operatorów właśnie z Unii Europejskiej, którzy twierdzą, że wykorzystując pozycję monopolistyczną, firmy operatorskie zastosowały nadzwyczajne ceny frachtów, znacznie zwiększyły te ceny frachtów, uzyskują nadzwyczajne przychody ze swojej pozycji monopolistycznej i jest to po pierwsze niekorzystne dla gospodarek, a po drugie nie dzielą się z tymi zyskami z innymi operatorami, którzy też muszą ponosić inwestycje na rozwój działalności logistycznej, a skoro ponoszą większe koszty, no to mają mniejsze przychody na to, żeby zapewnić rozwój usług logistycznych. Tak krótko mówiąc.
A na końcu tego łańcucha rozumiem, że jest konsument na całym świecie, który po prostu no, płacze i płaci, patrząc jak wszystko drożeje. Też między innymi dlatego, że ta grupa, która w tej chwili jest monopolistą, dyktuje po prostu warunki i może dyktować tak naprawdę każdą cenę. A co teraz można zrobić, żeby to zmienić i czy w tej sytuacji, w jakiej dzisiaj jesteśmy, da się to w ogóle zmienić, bo prawdopodobnie bardzo trudno będzie wyrwać komuś ten kawałek tortu. Piotr Frankowski.
No to wszystko zależy już od decyzji podejmowanych przez Komisję Europejską. Chciałem też przypomnieć, że jakby dyskusję na ten temat prowadzimy też w Radiu Gdańsk już od jakiegoś czasu. Między innymi przed wakacjami rozmawialiśmy o prośbie rządu francuskiego do armatora, jednego z liderów rynku kontenerowego, o obniżenie stawek frachtowych, co miałoby się przyczynić właśnie do spadku cen w związku z tą sytuacją w globalnej gospodarce. Co można zrobić? Amerykanom można powiedzieć, że w pewien sposób się udało, bo prezydent Biden podpisał ustawę, na podstawie której Federalna Komisja Morska ma prawo do jakby weryfikacji działań armatorów kontenerowych, tych największych i ich serwisów. Sprawdzania, czy to wszystko funkcjonuje zgodnie z zasadami, powiedzmy, ogólnie rynkowymi. I tego typu rozwiązania też proponowała już jakiś czas temu organizacja właśnie logistyków i spedytorów europejskich Klekat, zwracając się właśnie z takim pismem do Komisji Europejskiej o sprawdzenie zasad działań armatorów kontenerowych. To jakby wniesiona obecnie już pismo, prośba 10 organizacji jakby jest już wzmocnieniem tego próśb o tego typu interwencje. Aczkolwiek tutaj może być to troszkę trudniejsze niż w przypadku Stanów Zjednoczonych, bo weźmy pod uwagę, że duża część tej pierwszej dziesiątki największych armatorów kontenerowych dyktujących te warunki są to firmy europejskie. No więc Komisja Europejska tutaj ma pewien dylemat. I co też istotne, o czym Państwo też wspominali, jakby te stawki rosnące drastycznie, chociaż teraz one się już troszeczkę zatrzymały, ten wzrost stawek związany był również z znacznym pogorszeniem się w ogóle serwisu kontenerowego. Czyli zresztą operatorzy logistyczni, spedytorzy, jak i my, płaciliśmy zdecydowanie większe pieniądze za zdecydowanie gorszej jakości produkt, gdzie jakby średnie opóźnienia serwisów kontenerowych są wyższe niż 6 dni, a punktualność serwisu spadła z najlepszych jakby wyników przedpandemicznych z 80% do 40%, czasem 50%. Więc jakby płacimy za coś 4 razy więcej, za coś, co jest 4 razy gorsze.
Mm-hmm. I jak można to zmienić? Bo tutaj panowie mówią, że Komisja Europejska będzie miała twardy orzech do zgryzienia. Czy państwa członkowskie Unii, które są też krajami morskimi, mogą jakieś naciski na komisje, nie wiem, polityczne spowodować, żeby to się zmieniło, czy dopuścić większą możliwość pomocy ze strony poszczególnych krajów morskich, aby pomóc swoim spedytorom. Co tu można zrobić?
Ja uważam, że się nic nie zrobi, ponieważ ja już rok temu napisałem na ten temat, że podnosząc ceny tak drastycznie, operatorzy, nie tylko kontenerowi, bo także operatorzy na rynku masowym też podnieśli frachty. Wywołali dżina z butelki. Oczywiście oni uzyskali nadzwyczajne zyski w pierwszym roku działalności, ale do czego doprowadzili? Doprowadzili do tego, że wzrosły ceny wszystkich surowców, usług i wzrosły w związku z tym ceny kontraktowe na przykład statków. Oni zamówili statki i zamawiają teraz statki za ceny kontraktowe wyższe i to często 20% wyższe niż to było wcześniej, rok, dwa czy trzy lata temu. A więc ponieważ powiedzmy nie będzie to górnolotnie, oni wywołali nie inflację, ale część inflacji, część wzrostu kosztów, więc sami na siebie ukręcili bat i wywołali sytuację, w której też ponoszą większe koszty, bo ponoszą też większe koszty zarządzania, wzrosły ceny paliwa, bunkrowania i tak dalej i tym podobne. Nowe zamawiane statki to są statki na przykład o możliwości zastosowania różnego rodzaju paliw, ale to wszystko tak zostało podrożone, że tak jest droższe, że oni teraz muszą więcej płacić za to, co zrobili rok temu, za swoje decyzje sprzed roku. Dziękuję.
Aczkolwiek no, też to tutaj jakby mogę poprzeć to, co mój przedmówca tutaj na to zwrócił uwagę. Ciężko rozmawiać z gigantami rynku logistyczno-kontenerowego, których przychody są niekiedy wyższe niż budżety niektórych państw Unii Europejskiej.
No właśnie, a czy ewentualne jakieś ostre inwestycje w transport lądowy mogłyby być, znaczy ten transport lądowy, czy mógłby być w przyszłości konkurencją dla transportu morskiego?
W transporcie lądowym też mamy podobną sytuację. Też są bezpośrednie lub pośrednie ukryte dotacje. Największe dotacje są w Niemczech, ale także w innych krajach, we Włoszech, w Hiszpanii. O tyle dobrze, że są to dotacje w transport kolejowy. Transport kolejowy i jest nadzieja, że rozwinie się, jeśli chodzi o kontenery, transport intermodalny, ponieważ ładunki masowe są przewożone koleją, więc te ukryte lub mniej ukryte czy jawne dotacje w rozwój kolei jest o tyle korzystny, że jest faktycznie korzystny dla całych gospodarek i żeby te gospodarki były bardziej przyjazne ekologicznie, ale mamy podobny problem. Niektóre państwa, bogatsze państwa więcej inwestują, słabsze państwa słabiej inwestują i dlatego na przykład średnia prędkość pociągu towarowego w Niemczech to jest około 60 km na godzinę, a średnia prędkość pociągu w Polsce to jest około 20-25 km na godzinę.
No to rzeczywiście jest.
Tylko tutaj,
proszę bardzo.
Tylko tutaj właśnie ten jakby transport intermodalny, kolejowy, ładunków z Dalekiego Wschodu, on funkcjonuje. Troszeczkę jakby wojna w Ukrainie zahamowała jego rozwój, aczkolwiek teraz to troszeczkę już tak powraca do normalności. Ale jakby pamiętajmy, że według różnych danych w okolicach 85% wymiany handlowej światowej odbywa się drogą morską. Więc zbudowanie konkurencji lądowej dla tak wielkiego wolumenu ładunków płynących na statkach wymaga bardzo dużych nakładów i bardzo dużego długiego czasu.
No to wszystko nie wygląda optymistycznie, przynajmniej na końcu dla konsumenta. Zobaczymy, jak sytuacja dalej będzie się rozwijała i miejmy nadzieję, że ktoś wyjdzie po rozum do głowy i spróbuje zahamować te nieprawdopodobne wzrosty cen i potrzeby podnoszenia cen. Zostajemy dalej w handlu morskim. Portfel zamówień na kontenerowce jest po raz pierwszy w historii większy niż tankowce i masowce. Informują brytyjscy analitycy z Clarkson Research. Podkreślają, że podczas gdy tankowce i masowce łącznie stanowią 3/4 nośności światowej floty, to zamówienia w tych segmentach utrzymują się na historycznie niskim poziomie. Donoszą namiary na morze i handel. Czy można mówić dzisiaj o boomie na kontenerowce i co to właściwie oznacza dla światowej gospodarki, ale też inaczej? Naszej, bo ostatnio bardzo dużo mówimy o kryzysie, o tym, że on właściwie nadchodzi, że już się zaczyna panoszyć, że skutki odczujemy we wrześniu i później, i zimą. Więc gdy słyszymy słowo kryzys, myślimy oszczędności, czyli konsumenci przestają wydawać pieniądze, zaczynają oszczędzać, a skoro zapotrzebowanie na rozmaite towary spada, no to nie ma potrzeby eksportu, importu tych towarów, a więc ruch na morzu również powinien być handlowy mniejszy. A tutaj czytamy, że no, ten portfel zamówień na kontenerowce jest większy, po raz pierwszy w historii większy niż na tankowce i masowce. Co to oznacza?
No może powiem tak, że rynek transportu kontenerowego to jest około 50 lat, 40 lat, gdy intensywnie wprowadzano kontenerowce. Ja pamiętam, jak zastanawiano się w PLO, czy wprowadzić pełne kontenerowce, czy semikontenerowce. Mówiono, no nie, no praktycznie tyle kontenerów, czy my zdobędziemy. No i wprowadzano semikontenerowce, gdy okazało się, że zaczął się dynamicznie rozwijać wtedy rynek kontenerowy. Dużo jest statków przestarzałych z siłowniami, które zużywają na tonę czy tonokilometr przewiożonego ładunku znacznie więcej paliwa niż te nowoczesne i współczesne kontenerowce, i wymianę kontenerowców wymusił rynek, ponieważ ceny paliw idą w górę, więc część starszych kontenerowców będzie wycofywana i te nowe zastąpią stare, zużyte kontenerowce nieekonomiczne. Zwracam uwagę przy okazji zamówień na kontenerowce i inne statki na jedną istotną rzecz. Te statki, które są wprowadzane są też po to, by zareagować na regulacje IMO, bo od początku, od stycznia 2023 roku, no będziemy oceniali, na ile statki są przyjazne dla środowiska. Tam na tych statkach ponad 60, niektórzy mówią nawet, że 70% nowych jednostek będzie miało nowe siłownie z zasilaniem głównie gazowym. Więc tak zrozumieli transformację energetyczną armatorzy, że wprowadzają w dalszym ciągu do zużycia paliwo kopalne, jakim jest gaz. Ale jak będzie więcej statków z napędem na gaz, to wzrośnie też popyt na ten gaz. I będzie to samo, co mamy w tej chwili na stacjach paliwowych w Polsce i wielu innych krajach, że kiedyś olej napędowy był o połowę tańszy niż benzyna, teraz są w tej samej cenie, czasami olej napędowy jest droższy, bo popyt na niego wzrósł. A więc ten wolumen zamówień sprawi także to, że będzie wzrastał popyt na gaz i ceny gazu będą wzrastały. Natomiast wprowadzone zostaną nowoczesne jednostki, w których zużycie paliwa, nawet tego nieodnawialnego, będzie mniejsze na tonomile przewożonego ładunku, co mam nadzieję przełoży się na to, że stawki frachtowe najprawdopodobniej za rok, dwa lata spadną, zakładam, około 20-30%. Dziękuję.
Piotr Frankowski.
Wymiana tonażu to jedno. Wymiana tonażu i przystosowanie do żeglugi bardziej przyjaznej środowisku. Moim zdaniem ten rekordowe zamówienia mają też jakby swoje korzenie w tym gigantycznym jakby popycie, jeśli chodzi o wysokość stawek frachtowych na przewozy kontenerowe. Armatorzy w ten sposób próbują też w dalszym ciągu jakby utrzymać poziom swoich przewozów, poziom przychodów. W momencie, kiedy te ich przychody są tak gigantyczne, tutaj pada nawet suma zysków za 2021 rok na poziomie 186 miliardów dolarów. Więc środki te warto zainwestować. Tak jak pani mówiła, no dla nas, dla niektórych kryzys kojarzy się z czymś, co jest pewnego rodzaju katastrofą. Dla innych jest to szansa na rozwój. I wydaje się, że armatorzy kontenerowi właśnie tutaj, w tej sytuacji próbują utrzymać dalej poziom swoich usług, poziom przychodów, inwestując w kolejne kontenerowce, rozbudowując flotę, unowocześniając, wymieniając, tak żeby ten ich możliwości przewozowe pozostały przynajmniej na podobnym, jeśli nie zwiększonym poziomie.
Mm-hmm. I na koniec jeszcze, jeżeli mówimy o unowocześnianiu floty, brytyjska firma energetyczna wytwarzająca prąd głównie w oparciu o OZE współpracuje z japońskim przewoźnikiem towarowym nad rozwojem technologii żeglugi z wykorzystaniem, uwaga, twardych teleskopowych żagli. Trwają prace nad zaopatrzeniem w taki żagiel masowca do przewozu biomasy, informuje intermodalsnews.pl. Twarde teleskopowe teleskopowe żagle, na ile jest to rozwiązanie, które mogłoby przybrać w przyszłości też jakiś bardziej masowy charakter, w tym sensie, że no, wracamy jakby do źródeł. Statki pływały najpierw wykorzystując energię z wiatru. Na ile to jest możliwe, że więcej będzie zainteresowanych? Króciutko już proszę.
No tak, ale to nie jest nowe rozwiązanie, bo rotory już zostały wprowadzone bardzo dawno, kilkadziesiąt lat temu, i z fazy powiedzmy takiej wstępnej wprowadzane są na statki. Na pewno na statkach z pokładami, na których można zamontować te rotory, to prawdopodobnie będzie się ten rodzaj napędu rozwijał. Czy będzie to napęd zastosowany w sposób masowy? Prawdopodobnie nie, ale na pewno jakaś część floty będzie korzystała z rotorów.
To był profesor Marek Grzybowski. Ostatnie krótkie zdanie, Piotr Frankowski.
Dobrze, to ja tylko szybciutko. Prowadzący konferencję na początku tego roku dotyczącą Europejskiego Zielonego Ładu w żegludze, gdzie między innymi mówiono o tego typu rozwiązaniach żaglowych, kończąc to spotkanie powiedział: mam nadzieję, że następnym razem nie będziemy zastanawiali się nad powrotem do wioseł.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś profesor Marek Grzybowski, prezes Bałtyckiego Klastra Morskiego i Kosmicznego, Piotr Frankowski, redaktor naczelny portalu Namiary na Morze i Handel. Program realizowała Kamila Pietrusińska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy serdecznie, do usłyszenia.
Dziękuję.
Dziękuję, do widzenia.